Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Gdyby nagle było tak, że Państwo włączają YouTube'a, a tutaj Cejrowskiego nie ma, zniknął, to trzeba iść na cejrowski.com i tam Cejrowski będzie, bo to jest moja prywatna strona. A jeszcze lepiej teraz pójść na cejrowski.com i tam zapisać się na newsletter, no bo jakbym zniknął, to Państwo się z newslettera dowiedzą, gdzie jestem. Jeżeli Cejrowskiego nie będzie nigdzie, no to będę w mailu u Państwa. Kilka innych awaryjnych kryjówek personel wyszczególni w opisie lub w komentarzu poniżej. Natomiast proszę się zawczasu zabezpieczyć na wypadek, gdyby mnie ktoś zniknął. Cejrowski.com. A teraz audycja.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dobry panie Wojciechu.
Dzień dobry panie Andrzeju. Jak tam pogoda, zapytam?
No pogoda, proszę pana, różnie, raczej kiepskawo, tak bym to nazwał.
A jak tam, a raz... co tam panie w polityce? W takim razie, no, jak pogoda kiepska, to może...
Kiepska, bo chciałem powiedzieć, że u nas straszny wiatr wieje, proszę pana, tutaj nad morzem, ale to w całej Polsce podobno, także jest bardzo nieprzyjemnie. Niektórzy
a
mówi,
proszę pana, a to jest wiatr od wschodu czy od zachodu?
Właśnie w kontekście tego, o czym chcę mówić na początku naszej rozmowy, to można by powiedzieć, że od wschodu, proszę pana, bo chciałbym panie Wojciechu porozmawiać na początek dzisiaj o gazie, o cenach gazu, które nas wszystkich podwyżka dotknęła bardzo. Rządzący mówią, że to wina, proszę pana, o kryzysu, tam Rosjan, Putina, wszystkich. A sprytni internauci przeprowadzili taką analizę cen gazu i tego, dlaczego są takie duże w tej chwili. I pozwoli pan, że króciutko to przedstawię. No. Do 2019 roku Polska płaciła za rosyjski gaz ceny uśrednione.
Mam komentować na bieżąco, czy mam czekać do końca?
Nie, niech pan poczeka. No, dobra, w 2020 proszę. Roku PiS doprowadził do zmiany cen kontraktu na bieżące. W 2021 Putin zmniejszył dostawy gazu do Europy i podbił ceny także bieżące. Około 60% gazu Polska importuje z Rosji na podstawie kontraktu jamalskiego. Inaczej, tak w skrócie mówiąc, panie Wojciechu, mieliśmy ceny uśrednione, a PiS zawalczył, żeby sprzedawano nam po cenach bieżących. Tak. I te ceny bieżące Putin, proszę pana, dyktuje sobie, jakie chce. I tak nawiasem mówiąc, Polska jeszcze podała do arbitrażu międzynarodowego Gazprom. Wygrała od Gazpromu 1,6 miliarda dolarów. Te pieniądze wzięliśmy, Gazprom zapłacił, ceny płacimy niebotyczne. Co się stało z 1,6 miliardów dolarów? Nie bardzo wiadomo. PiS przerzuca teraz odpowiedzialność za to, co się dzieje, na Putina. No prawda jest trochę inna, proszę pana.
No jak? No Putin w całej Europie podniósł ceny gazu za pomocą takich manipulacji, że najpierw uzależnił Europę. I to Unia Europejska tu jest winna, że głównie Niemcy i Angela Merkel osobiście, że wchodzili w takie układy, w których uzależniają się w 60% albo w wyższym procencie od jednego wielkiego dostawcy, którym jest Putin. I Putin tam zatrudnia byłych kanclerzy w tych Gazpromach wszystkich. No różne sztuczki robi, on działa na swoją korzyść. To do niego nie mam pretensji, mogą się nie podobać te rzeczy, które on robi. Natomiast no, ze swojego punktu widzenia działa roztropnie i korzysta ze wszystkich mocy, które ma.
No, no panie Wojciechu, ale...
i proszę pana, jak się jest jedynym dostawcą albo głównym, to szczególnie zimą można śrubować ceny, bo przykręcamy trochę kurek i mniej płynie. Jak mniej płynie, to cena jednostkowa wzrasta. Jak mniej mleka trafia do sklepu, to każdy litr kosztuje drożej wtedy. Bo jest
no tak, panie Wojciechu,
7 klientów ale... do jednej butelki stoi w kolejce, no to mogę podwyższyć sobie cenę.
No tak, ale z tej analizy, tak jak wyczytałem i zrozumiałem dobrze, płaciliśmy ceny uśrednione, a te ceny uśrednione są zawsze niższe od cen bieżących.
Nie, bo o właśnie. I
można
tutaj,
wyskoczyć, proszę pana,
i tutaj się pan myli.
Na wysoką, jaką się chce.
Otóż no, przez całe lata krytykowaliśmy Pawlaka, że to straszliwą umowę podpisał z ruskimi na dostawy gazu i ropy chyba też, co straszliwa umowa, której wadą jedną z większych było to, że były uśrednione ceny. Czyli nie płaciliśmy cen rynkowych, tylko ktoś se wyliczał średnią bo jakiej innej tam machlojki, którą wymyślili i płaciliśmy za dużo stale. Tę umowę należało zerwać i podpisać zupełnie inną. PiS nie odważył się zerwać tej umowy, tylko majstruje przy niej. Moim zdaniem, jakby policzyć od początku tej umowy, to by pan przegrał. Tutaj internauci tak sobie napisali, no bo teraz rzeczywiście cena bieżąca jest wyższa niż byłaby, gdyby stosować ceny uśrednione. Ale gdybyśmy tej umowy nie renegocjowali i byłyby nadal ceny uśrednione, to gwarantuję panu, że Putin by więcej gazu wysyłał i ceny byłyby niższe, żeby mu średnia wyszła lepsza, zawsze by nas ograł.
W każdym razie to jest niekorzystne dla nas, panie Wojciechu, i tak przy okazji no, można Pawlak by było powiedzieć.
No Pawlak powinien, proszę pana, odpowiadać majątkiem własnym za to i siedzieć głęboko w lochu za tamtą umowę i nie powinniśmy nigdy płacić cen uśrednionych, tylko ceny normalne, rynkowe powinny obowiązywać.
No to płacimy ceny rynkowe, proszę pana, jakie efekty tego są, to widzimy. A jeszcze jest jedna taka historia, proszę pana, ten Nord Stream 1 i 2. No. Niemcy z Rosjanami weszli w spółę. Wiadomo, o co chodzi. Mieliśmy okazję też się do tego przyłączyć i gdybyśmy się przyłączyli, panie Wojciechu, to może te ceny na gaz obecnie nie byłyby takie wysokie, jak
nie,
są.
Nie, bo byliśmy przyłączeni do rurociągu Przyjaźń. I tam kawały były takie za PRL-u, że ta ropa to płynie w drugą stronę. No tak się mówiło. Więc Putin by nas równo ograł razem z Niemcami, tak jak ogrywają nas w każdą grę, w którą gramy z Niemcami, to przegrywamy. W każdą grę, w którą gramy z Rosjanami, zawsze przegrywamy. No to roztropne jest nie grać. Jak mamy do czynienia z dwoma graczami w pokera, z którymi zawsze przegrywamy, to nie siadamy do stolika. Nie robimy interesów z kimś, kto nas zawsze nas ogrywa.
Uważa pan, że Putin zrobi w konia Niemców? Także, jeżeli chodzi o gaz? Nie sądzę, tak, żeby Niemcy się dali zrobić w konia, panie
Wojciechu. Tak uważam, że ich w pewnym sensie zrobił w konia, bo rozgrywa teraz własne interesy inne. On im gazu dostarczy, bo musi, bo to jest jedyna rzecz, z której żyje Rosja, ropa i gaz. Niczym innym nie handlują, nie mają żadnego przemysłu wartościowego, żadnych towarów nie produkują na eksport. To nie są Chiny i tania siła robocza, tylko w Rosji jest jakość jest słaba. Co Rosja eksportuje? Niewiele. No wódkę eksportuje. Co jeszcze Rosja eksportuje? To już się te czasy skończyły. Trochę broni eksportuje nielegalnie do różnych podejrzanych krajów. No tak, no. Kałachy sprzedają na okrągło wszędzie. No nielegalnie w tym sensie, że na przykład ONZ by wolał, żeby nie zasypywać Afryki całej kałachami. A Rosja, ponieważ ma przeróżne prawa weta w ONZ-cie i tak dalej, to zawsze się wybroni i sprzedaje pełno broni. Albo sprzeda pośrednikowi, a pośrednik potem do Afryki jakiemuś dyktatorowi sprzeda. No to z czego ta Rosja żyje? Z ropy i gazu. To jest główna pozycja w budżecie. Więc Putin musi sprzedawać tę ropę i gaz i walczy o to, żeby jak najwięcej zarobić na tym. Ale ponieważ z Niemcami się dogadali nad głową całej Unii Europejskiej i Polski, to jednocześnie teraz Putin rozgrywa swoje dodatkowe interesy. On ma korzyści jeszcze gdzie indziej, nie z samej. Więc on może sprzedać Niemcom tani gaz, ale groźba przykręcenia tej rury albo podwyższenia cen to jest karta w kolejnych grach w pokera, kiedy Putin gra o coś innego. Na przykład o to, żeby sankcje nakładane na Rosję przez Unię Europejską były takie, że a tam Putin może machnąć na nie ręką. Były przez wiele lat i są jeszcze jakieś różne sankcje na Rosję, a Rosja się nie przejmuje tymi sankcjami.
No, ja jestem w każdym razie przekonany, że Niemcy na tym dobrze wyjdą, a my wyszliśmy jak Zabłocki na mydle. Może teraz do kraju, nie? A to może pan powie, bo to pan mi przesłał taką, też takie ciekawe wyliczenie chyba internautów, co?
No tak, proszę
dotyczące
pana.
Dotyczące dopłaty osłonowej rządu za podwyżki energii, zależnie od dochodów.
Tak, no takie miałem spostrzeżenia, że dopłata osłonowa rządu za podwyżki energii zależy od dochodów. I teraz została skalkulowana tak, żeby nikt jej nie dostał. No nikt taki statystyczny, komuś tam dadzą i będą pokazywali w TVP, jak to ktoś dostał dopłatę i będzie mówił, jak mu to życie uratowała ta dopłata. Po pierwsze wnioski przez internet trzeba składać do 30 stycznia, a po drugie rekompensaty mają być przyznawane odbiorcom energii elektrycznej i tam gazu i czegoś jeszcze, którzy do gminy ten wniosek złożą, ale mają bardzo niskie dochody. Osoby, które mają radykalnie niskie dochody, poniżej wszystkich progów możliwych, tam poniżej progu ubóstwa, to one jednocześnie albo się nie interesują internetem, albo nie mają internetu, albo nie mają umiejętności takich, żeby złożyć skomplikowany wniosek. Otworzyłem sobie, ten wniosek wcale nie jest prosty, tam trzeba poprawnie NIP-y wpisać, całej rodziny i inne cuda. Więc wyobraźmy sobie jakiegoś pijaka wioskowego, który na zasiłku żyje i który się kwalifikuje, bo jego dochody są takie, że no trzeba mu dopłacić. On sobie z wnioskiem nie poradzi. No to zatrudnimy kolejnego urzędnika, żeby wypisywał wnioski przed 30 stycznia dla takich osób. Część z tych osób nie dostanie w związku z tym, bo nie wypełniła wniosku. Ale jak popatrzę na te rekompensaty, między 20 zł a 1437. To jest tyle, ile dla jednego gospodarstwa domowego proponują oni. 20 zł, ten dolny próg, to jest w ogóle wstyd, bo obsługa tych 20 zł przez urzędy będzie kosztowała drożej niż 20 zł. Żeby komuś 20 zł wypłacić, to tam stado urzędników musi jakieś przelewy robić, wnioski, papierdasy i inne rzeczy. Więc to w ogóle nie opłaca się, żeby było mniej niż na przykład 1000 zł. To po pierwsze. A po drugie, oni określili te dochody, że nie mogą przekroczyć 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na głowę, jak to jest kilkuosobowe gospodarstwo. Niech mi pan powie, ile takich osób w Polsce jest, którzy mają dochody, prowadzą samodzielnie, żyją osobno, i ich dochody nie przekraczają 2100.
To jest... No minimalnie, mało tych osób.
No więc o tym mówię, że jeżeli minimalna płaca w Polsce wynosi 3010 zł brutto, rekompensaty zaczynają wypłacać, jak ktoś ma dochód miesięczny 2100, to już z tej rozbieżności widać, że to jest tak wymyślone, żeby jak najmniejsza liczba osób to dostała. Tor przeszkód, no właśnie, z wypełnianiem wniosku oraz nie kwalifikujesz się człowieku, bo za dużo zarabia.
No więc właśnie, powiedział pan tutaj o kilku ważnych rzeczach. Pierwsza to taka ta techniczna rzeczywiście, jak internetem, no to wielu ludzi będzie mieć problemy, bo ci najbiedniejsi w wielu przypadkach nie umieją się posługiwać, nie mają tego internetu, później te progi. Czyli jaki z tego wniosek, panie Wojciechu, jest to picuring ze strony rządu?
Picuring to jest tak wymyślone, żeby nikomu nie musieli wypłacać, żeby ich to tanio kosztowało. Wypłacą bardzo niewielkiej liczby ludzi, natomiast chwalić się można, że najpierw zrobiliśmy straszny błąd, doprowadzając do takich cen, bo to jest wina rządu. Ceny mogłyby sobie rosnąć po kawałku, ale rząd PiS-u socjalistyczny różne elementy gospodarki chce kontrolować. Teraz chce kontrolować ceny żywności. Wyskoczył jakiś mądrala jeden z PiS-u. Teraz się broni, że to jest jego osobisty pomysł, żeby regulowane ceny na żywność były. Piekarz ma bochenek chleba sprzedawać po 5 zł, drożej nie wolno. Więc regulowali gospodarkę ręcznie i doprowadzili do sytuacji, w której nagle ze względu na okoliczności napierające ich na plecy muszą te ceny wskoczyć nagle o takie kwoty, na które ludzie są nieprzygotowani. Teraz będą rekompensować własny błąd?
No więc właśnie o to chodzi, o te rekompensaty. Nie bardzo mogę to zrozumieć, bo w końcu gospodarka to naczynia połączone. Czyli podejście jest takie po prostu. Zabrać tym, którzy zarabiają średnio i więcej, a dać tym, którzy zarabiają najmniej. Inaczej mówiąc, zabrać tym, którzy pracują solidnie przez lata i zarabiają z tego powodu pieniądze, a dać tym w wielu przypadkach, którzy mało pracowali, mało zarabiali i mało zarabiają. Wie pan, to jest socjalizm, czy co
socjalizm,
to jest?
To jest socjalizm, ale w takiej formie dyktatura PRL-u. No tam nie łapią ludzi na ulicach, nie ma stanu wojennego, siwkami jeszcze nie sikają, chyba że ktoś występuje przeciwko, wie pan, jakimś zdrowotnym układom, to wtedy posikają trochę. Natomiast tutaj pomysł taki, że spółdzielnie mieszkaniowe będą dostawały inne ceny na prąd i gaz niż normalni obywatele. Toż to gdyby w Polsce działały sądy, to jest niekonstytucyjne, że są dwie różne ceny dla dwóch różnych podmiotów. Kapitalizm też nie polega na tym, że władza reguluje i ustala ceny. W kapitalizmie nie powinna istnieć płaca minimalna, bo to nie jest kapitalizm, jeżeli się wchodzi pomiędzy pracodawcę a pracobiorcę. I różnych innych rzeczy nie powinno być. No a tutaj już się dowiedziałem z prasy, że jak mieszkanko się ma w spółdzielni mieszkaniowej, to będziesz miał tani prąd, a jak obok ktoś ma na hipotekę mieszkanie w tym samym budynku, to on będzie płacił droższe rachunki, no to podłączy się do sąsiada i se będą kompensować jakoś. No.
Tak, i panie Wojciechu, to jest jeszcze taka sytuacja, wie pan, no, się mówi o tych podatkach, że bogatych trzeba łupnąć, ale przecież na taki prosty chłopski rozum, że tak to nazwę, biorąc to wszystko, no to jeżeli ktoś zarabia 10 tysięcy, to płaci x tam podatku, a jak ktoś zarabia 100 tysięcy, to płaci 10 razy więcej tego podatku, co najmniej, a na pewno więcej, bo ma inny próg podatkowy. No to jeszcze go łupać za to, że on potrafił się w życiu tak ustawić, urządzić i ciężko pracuje, wie pan, dalekie to jest od sprawiedliwości.
Proszę pana, że Rudnik takie wolnorynkowe rzeczy głosi, to ja brwi podniosłem tak, że mam je teraz na karku. Tak wysoko podniosłem. Bo wypowiedział pan tezy, wypowiedział pan tezy wolnorynkowe. Bo w ogóle pod korowo tam było u pana, że podatek powinien być równy bez tych progów. Jak ktoś zarabia 10 tysięcy, to płaci X, a jak ktoś zarabia 100 tysięcy, to płaci 10 razy tyle, co ten poprzedni.
Tak,
i dlaczego
tak,
właśnie miałby płacić więcej? No dlaczego go ukarać? Za to, że bardziej pracował, że odniósł sukces, to mamy go ukarać, mamy nienawidzieć tych, którzy są bogaci. Nie, powinniśmy się cieszyć, że mamy bogatych ludzi. No całe państwo powinno być tak skonstruowane, że się cieszymy, jak ktoś jest bogaty.
To ta sprawa, no to teraz już na luzie można by było o niej opowiadać, ale ona jest z jednej strony śmieszna, a z drugiej strony straszna.
No.
Okęcie, Warszawa, ulica Warsowin.
Tak.
Fabryka. Pamięta pan i słuchacze nasi pamiętają, to była taka firma na Okęciu właśnie, nazywała się Warsowin. Ona, proszę pana, produkowała miody pitne, ocet, musztardę i wina owocowe. Kiedyś bardzo popularne, zwane jabolami, bełtami, alpagami, czy wreszcie, tak dokładnie się nazywało wino marki Okęcie. No i postanowiono nazwać ulicę właśnie Warsowin, odnośnie do nazwy tej fabryki, żeby no, pamiętali nie tylko ci, którzy tam mieszkają, że coś takiego istniało. Tam jest nawet symbol tej fabryki, warszawska syrenka trzymająca kielich zamiast tarczy i miecza. Fajna sprawa, wesoła. I nagle się okazuje, wojewoda Konstanty Radziwiłł unieważnia decyzję radnych o nadaniu nazwy ulicy Warsowin na Okęciu, bo według niego, proszę pana, no, w skrócie mówiąc, nazwa ta nie promuje abstynencji. Każda nazwa ma promować abstynencję. A czy Warsowin pana obraża, panie Wojciechu?
Wie pan co, to jest taka głupota, że ręce załamuje, bo oczywiście ludzie w internecie szybko wskazali na to, że na Starym Mieście czy na Starówce trzeba będzie ulicę Piwną, Browarną zlikwidować, jeżeli podejście będzie takie, że w nazwie ulicy, jak się pojawia coś, co sugeruje picie, to z ustawy trzeba skasować. Promocja trzeźwości nie polega na tym, że nie ma ulicy Piwnej. Promocja trzeźwości nie polega na tym, że robimy prohibicję i nie wolno sprzedawać piwa. Promocja trzeźwości, to mówię do tego gościa, który się powołuje na ustawę o trzeźwości.
Wychowaniu w trzeźwości, tak.
Wychowanie w trzeźwości nie polega też nawet na tym, że nie ma reklamy piwa, bo są reklamy piwa, są parasole, są inne rzeczy. Reklama trzeźwości musi się odnosić do picia alkoholu. Pij w taki sposób, żebyś się nie upił. To jest wychowanie w trzeźwości, a nie kompletne niepicie. I teraz ta fabryka powinna być, ta Warsowin, ona mnie się kojarzy nie z alpagą, bełtem, jabolem, bo tego nie piłem, ale tamta produkcja nad wyraz potrzebna była. No jacyś obywatele to kupowali, więc była przydatna ludności. Mnie się kojarzy Warsowin z najlepszą musztardą, jaka istniała na świecie i nie ma już tego smaku, nie sposób nigdzie kupić. Ja mam ten smak Sarepska z Warsowinu, najlepsza była. miała musztardówkę i taki dekiel plastikowy, nie odkręcany, tylko taki nakładany dekiel. Cudowna musztarda była. Prostymi środkami robiona, prymitywna jakaś procedura, że był tylko ocet, ziarna gorczycy i może trochę soli nasypali, z czego przepiękna musztarda. Więc z uszanowania dla tej musztardy Warsowin ta ulica powinna być.
No więc właśnie, powinna być, ale... proszę pana, i czasami się wydaje, że jesteśmy tak, no jesteśmy, mówię o tych, którzy tak podchodzą do sprawy jak wojewoda Konstanty Radziwiłł.
Ale Radziwiłł...
Jesteśmy tak święcie poważni, proszę pana, że to się w głowie nie mieści. To można by dojść do wniosku, że Wedel to też jest nazwa trefna, no bo jak są jakieś tam, nie wiem, cukierki z alkoholem
tak,
w środku...
czekoladki
no to
ze
może,
spirytusem.
No, czekoladki ze spirytusem. To też się promuje.
Ale pan, Konstanty Radziwiłł powołuje się na ustawę z 1982 roku. Zarządzoną przez krwawego dyktatora w stanie wojennym.
No właśnie, on przecież on nie lubi tamtych czasów.
On powinien nie lubić tej ustawy, bo ona była przeciwko wolnościom obywatelskim. I jeszcze coś, czy ulica Tadeusza Winnickiego będzie zlikwidowana? Bo przecież ludzie w skrócie, albo jest ulica Piwosza i chodzi o nazwisko.
Tak.
No facet ma nazwisko Piwosz i teraz jadę na Piwosza. Jest nazwisko Lufa. Czy to też będzie zlikwidowane? No przecież to jest absurdalne. Żeby...
Absurdalne, panie Wojciechu, ale widzi pan, istnieje to i tutaj chyba taka trafna opinia. Były prezes Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krzysztof Brzuska, mówi tak. Wojewoda ma nieźle przetrzepany mózg i chyba to jest trafny komentarz do tej całej sprawy, bo czasami trochę luzu trzeba by było włączyć.
W Ameryce jest bardzo dobry zwyczaj z punktu widzenia kierowcy, że ulice są nazywane rutynowo biznesem głównym, który się przy tej ulicy mieści. Jak pan jedzie przez Florydę i chce pan trafić do parków Disneya, to ulica się nazywa na przykład Magic Kingdom. I pan wie, że jak pan skręci, to pan dojedzie do parku Disneya. Ulica się nazywają nazwami knajp, które się mieszczą przy tej ulicy i nie trzeba za to płacić jakichś horrendalnych pieniędzy, ani lobbować u wielkiego pana wojewody, tylko miasto uznaje, że dla sprawności poruszania się po naszym mieście, jak główna poczta jest przy tej ulicy, to się nazywa ulica pocztowa.
No tak,
i jak jakiś prywatny biznes się mieści, ale ważny dla ludzi, no jest sklep IKEA. No to ulica się nazywa IKEA Street. No i jedziesz, człowieku, i wiesz, dokąd jedziesz.
I Warsowinem by pan dojechał do byłej fabryki Warsowin, ale pan nie dojedzie, bo wojewoda się zdenerwował i jak mówi prezes Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, były coś z jego mózgiem jest nie w porządku. Musimy kończyć dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Czajrowski i Andrzej Rudnik.